Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Bogna Bohdanowicz. Gościem audycji w dialogu o Bogu jest Anna. Spotykamy się z Anną na rekolekcjach rodzin i rozmawiamy na dworze. Dlatego mogą nam towarzyszyć różne odgłosy przyrody i nie tylko. Powiedz kilka słów o sobie, tak gwoli przedstawienia się naszym słuchaczom. Co robisz, czym się zajmujesz zawodowo? Na razie tyle, a potem będziemy rozmawiać o łasce Bożej.
Witam bardzo serdecznie wszystkich. Jak już Bogna powiedziała, mam na imię Anna i mieszkam w Olsztynie. Zawodowo jestem nauczycielem. Od 20 lat pracuję w edukacji. Jestem po studiach muzycznych, a również prowadzę zajęcia z plastyki. Mam rodzinę, dwójkę dzieci. Jedno dziecko już właśnie pełnoletnie, drugie w wieku gimnazjalnym. Dodatkowo prowadzę też pensjonat, także w wolnym czasie zajmuję się też spotkaniem z drugim człowiekiem właśnie na łonie natury, bo akurat pensjonat znajduje się nad jeziorem, więc gościmy ludzi w naszym domu, który jest, myślę, domem otwartym.
To wspaniale, to piękne okolice zamieszkujecie.
Na pewno.
Przed nagraniem wspominałaś, że był taki moment w twoim życiu, kiedy opowiedziałaś się za Bogiem, bardzo definitywnie, i to był moment zwrotny w twoim życiu. Opowiedz nam o tym coś więcej, też zaznaczając, z jakiego domu wychodzisz i jaki był ten etap przed, ten taki adwent.
Wychowywałam się w rodzinie tradycyjnej. Moja rodzina była rodziną taką, w której wzrastałam, ale niekoniecznie dla mnie osobiście łatwą, ponieważ zawsze w mojej rodzinie był problem alkoholowy. Mój tato pił alkohol. W jakiś sposób też pochodzę z rodziny, która trochę była taka oziębła emocjonalnie, czyli w wyrażaniu, powiedzmy, w słowach, w czynach, w emocjach. Bardzo, bardzo rzadko jako dziecko odczuwałam, że czuję się kochana, że jestem objęta objęciem swoich rodziców, miłością swoich rodziców. I to było takie dosyć trudne dla mnie. Natomiast taki moment w moim życiu, gdzie to życie było, nagle tak stało się inne. Może nie tak wszystko od razu się zmieniło, ale sama widzę teraz z biegiem czasu, że są zmiany. Ponieważ moje wcześniejsze życie, jak już powiedziałam, wywodzę się z tradycyjnej rodziny, mimo tego, że byłam w oazie, gdzieś tam się taki powrót do Boga u mnie naznaczył. Natomiast było to bardzo, jak tak patrzę z perspektywy czasu, bardzo takie jeszcze takie niedojrzałe, takie bardzo emocjonalne. I dopiero ten okres studiów, gdzie doświadczałam różnych rzeczy i upadków, grzechu, bardzo takich właśnie, myślę tak, że 7 grzechów głównych też dla mnie nie jest obce i po prostu różne rzeczy robiłam w swoim życiu. Natomiast był taki przełom rzeczywiście, że pamiętam dworzec PKP, gdzie postanowiłam do mojej mamy zadzwonić, powiedzieć jej, że wyjeżdżam ze znajomymi w góry. Po czym zdarzyło się coś takiego niesamowitego, że właśnie Pan Bóg postawił na mojej drodze ludzi na dworcu, którzy nie jechali w góry, tylko jechali na rekolekcje, i oni mnie zaprosili na dworcu na te rekolekcje. I po prostu wtedy był taka sekunda, że ja wiedziałam, że ja muszę być na tych rekolekcjach. Ja po prostu zadzwoniłam do domu i powiedziałam mamie: mamo, ja nie jadę już w góry, tak jak to było w planie, tylko ja jadę w ogóle w inne miejsce, nie wiem dokładnie gdzie, ale ludzie zabierają mnie na rekolekcje i odezwę się. I rzeczywiście to był bardzo, bardzo ważny taki moment w moim życiu, ponieważ na tych rekolekcjach po raz pierwszy usłyszałam o takiej miłości Pana Boga prawdziwej, takiej właśnie niekarzącej, takiej miłosiernej, pełnej, nieoskarżającej. I było mi bardzo ciężko z tym. Ja nie umiałam w ogóle tej miłości przyjąć, bo ja w ogóle myślałam, że miłość jest zupełnie inna. I to, czego doświadczyłam w życiu, to było bardzo, bardzo dla mnie trudne i bardzo ciężkie. I pamiętam, że jak przypisano mnie do grupki dzielenia, to wręcz się wykłócałam w tej grupce dzielenia, po prostu, że wy nie macie racji, po prostu, że to jest w ogóle jest zupełnie inaczej, że nie umiałam tego w ogóle jakoś pojąć rozumem, emocjami, sercem, że jest po prostu, że Pan Bóg jest dobry i jest kochany. I pamiętam, że to tak jakoś bardzo, ten wyjazd, to bardzo był taki ważny dla mnie i taki moment, kiedy było wyznawanie Jezusa jako swojego Pana, przyjęcie. Miałam straszny dylemat. Ja chodziłam pół dnia, czy ja rzeczywiście chcę, żeby Jezus był moim Panem. I naprawdę nawet były takie momenty, że nawet powiedziałam, że nie, nie chcę Panie Jezu, nie chcę Ciebie w ogóle w moim życiu. Do tego stopnia ta trwała walka. I pamiętam, że właśnie wieczorem, jeszcze właśnie przed przyjęciem Jezusa, to był taki moment, podeszła do mnie dziewczyna i mówi, słuchaj, ja chciałabym chwilkę z Tobą porozmawiać, chwilkę się z Tobą pomodlić. I to uczyniła. I pamiętam, że bardzo mocno poruszyło mnie właśnie przed tym jeszcze przyjęciem Jezusa słowo, które ona mi odczytała z Pisma Świętego, właśnie o tym, że o oddzieleniu dobra od zła, że o nazywaniu tego dobra od zła, pójścia właśnie za dobrem. To jest te słowa, to, nie wiem, to były, już dokładnie teraz nie pamiętam, to były dwa zdania z Pisma Świętego, które mnie tak poruszyły, że jak dokonywała się ta modlitwa, to w pewnym momencie, mimo tego, że walka tu chowa się we mnie toczyła, ja w pewnym momencie podniosłam rękę i powiedziałam, tak, Panie Jezu, ja chcę być po Twojej stronie, ja chcę iść za Tobą. I pamiętam, że to moje tak tam potem spowodowało, że jakby otworzyłam się na łaskę Pana Boga i rzeczywiście chciałam dalej z Nim kroczyć. A teraz mi się teraz przypomniał jeszcze jeden moment z liceum, bo to w ogóle, już w ogóle myślałam, że w ogóle nie pamiętam, ale teraz jeszcze taki jeden moment, że właśnie ten alkoholizm między innymi i problemy w mojej rodzinie spowodował, że ja byłam, dzisiaj mogę to powiedzieć, wtedy tego nie widziałam, w stanie takim depresyjnym. Ta depresja powodowała, że miałam myśli samobójcze. Te myśli samobójcze również jakby, pamiętam ucieczkę z liceum, pamiętam ucieczkę właśnie z zajęć, gdzie po prostu byłam zagrożona z fizyki i jedyna myśl, jaką miałam, to po prostu pójście do apteki, kupienie jakichś leków i po prostu skończenie swojego życia. Natomiast kochane moje koleżanki, pamiętam z klasy, one też uciekły wtedy ze szkoły i one mnie szukały po całym mieście, odnalazły i wśród nich była jedna osoba, która powiedziała, chodź pojedziemy do Świętej Lipki. Ja mówię, po co w ogóle, tak? Mówię, chodź pojedziemy do Świętej Lipki. Tyle. I a że ja ją bardzo lubiłam, to zrobiłam to dla niej i pojechałam i tam poszłam do spowiedzi i tam właśnie doświadczyłam też, nie będąc w żadnej wspólnocie, tylko to była Eucharystia, że staliśmy, pamiętam, w takim półkolu przed ołtarzem i nagle coś takiego było, że odczułam łaskę Pana Boga w taki sposób, że słyszałam wyraźnie głos, ty teraz wiesz, dla kogo masz żyć. Przeszło mnie całe ciepło też przez ciało. Ja tego nie rozumiałam, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, byłam po spowiedzi wtedy. Ale ten głos, który tam wtedy usłyszałam i tak powiedziałam sobie w duchu, tak, ja wiem, co ja mam teraz robić. Jak wyszłam z tej Eucharystii, to wiedziałam, że ja chcę żyć z Jezusem, ale jeszcze wtedy nie oddałam Mu swojego życia, bo ja nie wiedziałam, co się wokół mnie toczy, tylko wiedziałam, że wtedy Jezus wyrwał mnie z tej zagłady śmierci, można powiedzieć, z tych myśli samobójczych, bo założyłyśmy we dwie oazę. 3 miesiące modliłyśmy się na różańcu, żeby znaleźć się ksiądz, znaleźli się ludzie, którzy by chcieli poprowadzić oazę, nie mając zielonego pojęcia w ogóle o tej wspólnocie, czym ona jest. I rzeczywiście oaza rozrosła się do 60 osób, znaleźli się księża i to był początek jakby takiego spotkania z Bogiem, ale nawrócenie mówię, że nawrócenie jakby takie potem już moje to było trochę w późniejszym okresie.
Dziedzicem Pan już nazwał mnie.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
A czy to opowiedzenie się po stronie Jezusa, wybranie Go dla swojego życia, miało potem przełożenie na konkretne decyzje Twojego życia, bo to się wydarzyło, jak byłaś bardzo młodą osobą?
Tak, niejednokrotnie wracałam właśnie do takich myśli, do tego, żeby właśnie zapraszać Pana Boga do swojego życia i na nowo jakby powierzać Mu swoje sprawy, swoją codzienność. To nie jest tak, że kiedyś powierzyłam życie Jezusowi i tak zostało. I to tak nie było, tylko zaczęłam jeździć na rekolekcje, zaczęłam jakby pogłębiać wiarę i zobaczyłam, że dokonuje się dużo takich zmian w samej mojej osobie. Ja po prostu zaczęłam się zmieniać, zaczęłam być bardziej odważna, jak kiedyś byłam osobą bardzo nieśmiałą, bardzo taką zakompleksioną i taką w ogóle taką szarą myszką gdzieś schowaną po prostu w dziurkę. I Pan Bóg jakby stawiając mnie w różnych sytuacjach w życiu i już ja miałam Go w swoim sercu, to po prostu dodawał mi wielokrotnie odwagi i zmieniał to moje życie, zmieniał moje serce, zmieniał moje, budował tą więź, na przykład potem założyłam rodzinę, prawda, i pojawiły się dzieci, więc jakby cały czas jakby była ta praca. To nie jest tak, że to raz się dokonało.
Czy jest jakiś taki sposób wyjątkowy, kiedy on, w jaki on do ciebie przychodzi, albo w jaki do ciebie mówi?
Na modlitwie najczęściej. I właśnie na modlitwie takiej osobistej, cichej. Czasami mi się wydaje, że to po prostu nieraz jest taki trud tej modlitwy. On się odzywa. Przychodzi też poprzez rozmowę z drugim człowiekiem, poprzez Słowo Boże. Na przykład to są różne sytuacje, w zależności no, jak, nie wiem, jak to życie się toczy tak naprawdę. Ale różnie spotykam Pana Boga. Nieraz wystarczy spotkanie z drugim człowiekiem i to, że On mówi przez drugiego człowieka. Ja jestem otwarta wtedy na to też i po prostu wiem, że On przemawia, tak?
Czy to doświadczenie wiary i żywego Jezusa stało się inspiracją do jakiegoś działania no, na rzecz tych, którzy Go jeszcze nie znają?
Jako studentka trafiłam do wspólnoty Solideo w Olsztynie. To była grupa studencka i jakby tam podejmowałam różne takie działania w imię Jezusa, które polegały między innymi na tym, że tworzyliśmy różnego rodzaju ewangelizacje, wychodziliśmy z pantomimą do ludzi, głosiliśmy Słowo Boże, śpiewaliśmy, graliśmy. To były przeróżne rzeczy. Potem była taka sytuacja, że jak właśnie wyszłam za mąż, no to trafiłam do kręgów rodzin, tak? I w kręgach rodzin troszeczkę jakby poszliśmy w inną formę. Natomiast ostatecznie trafiliśmy, może nie ostatecznie, ale taka ta nasza droga, właśnie szukaliśmy swojego miejsca trochę, a właściwie może nie tak, że szukaliśmy, tylko odpowiadaliśmy na wyzwania Pana Boga. I na pewnym etapie z moim mężem właśnie stwierdziliśmy, że chcemy być we wspólnocie 8 błogosławień. Byliśmy tam 10 lat, to była taka właśnie wspólnota, która stworzyła się z grupy śpiewających osób, które posługiwały muzycznie w różnych, po prostu na różnych kongresach. I potem się zrodziła właśnie głębia właśnie poznawania jeszcze Boga, formacja i my byliśmy w takiej właśnie wspólnocie i tam też to była taka bardzo prężna grupa. My właściwie od podsługi do posługi i to, czym nas Pan Bóg obdarował, to tym po prostu obdarowywaliśmy innych. Potem jak nam dzieci zaczęły dorastać, bo nam też bardzo zależało, żeby właśnie nasze dzieci też mogły, bo oprócz tego, że praktykujemy w domu wspólną modlitwę, jak dzieci były małe, to zachęcaliśmy właśnie do takiego wspólnego bycia przed Bogiem, to też zależało nam, żeby one wzrastały w tym, że obok są inni ludzie, którzy też wierzą w Pana Boga, które idą i opowiadają się za Bogiem, są tacy radykalni też właśnie w tych swoich decyzjach życiowych. I dzieci wzrastały w takiej wspólnocie, z takimi ludźmi i myślę, że to, że dzisiaj jesteśmy na rekolekcjach po tylu latach i że nasz 19-letni syn zechciał z nami w ogóle pojechać i też widzę, jak Pan Bóg w jego sercu działa tutaj, to jest też jakby owoc tego, że my jesteśmy w wspólnocie. Od momentu bycia w małżeństwie jesteśmy cały czas we wspólnocie, cały czas gdzieś otwarcie mówimy o Panu Bogu i nasze dzieci wzrastają w takiej atmosferze, że Pan jest tak jak chleb powszedni, Pan Bóg, tak, że On jest z nami w naszych sercach. No i też szukają swoich takich dróg, prawda?
Buntu nie było?
U dzieci? To znaczy tak, może nie to, że bunt, ale jak zaczęły dorastać, to był taki moment, że odchodziły od modlitwy i my z mężem przyjęliśmy taką postawę, że nie będziemy na siłę ich zapraszać do tego, co dla nas jest też takie ważne. I rzeczywiście na przykład teraz obecnie jest taki moment, że może troszeczkę rzadziej się razem modlimy, ale w sytuacjach takich bardzo ważnych, na przykład starszy syn, jak ma, podejmuje jakieś, powiedzmy, ważne, trudne decyzje, to najpierw przychodzi z nami, rozmawia, a potem prosi nas o modlitwę i o Słowo Boże. Czyli zasialiśmy. Myślę, że zasialiśmy w nim to coś, to pragnienie pójścia za Chrystusem.
Maryjo, za mną módl się, stolicą mądrości.
dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Czy dzieci wasze angażują się też w jakichś grupach? Czy to jest też droga taka, pytam właściwie tak trochę szukając rady w wychowaniu, czy szukaliście takich wspólnot też dla młodzieży, czy oni się gdzieś odnaleźli? Czy rodzina wystarcza?
To znaczy tak, na pewnym etapie, kiedy byliśmy właśnie w tej grupie przez 10 lat w 8 błogosławieństw, gdzie my bardzo prężnie działaliśmy, dzieci były małe, więc one jakby tak były przy nas. Nam się wydawało rodzicom, że to wystarcza na ten czas, tak? Natomiast jak zaczęły dorastać, dlatego powiedziałam, że niezamknięta jest droga Pana Boga, wola Pana Boga, dlatego że my przeszliśmy do wspólnoty świętej rodziny. Właściwie jesteśmy teraz obecnie w ognisku świętej rodziny w wspólnocie Łomiankowej, gdzie właśnie główna filia jest w Łomiankach. Między innymi z racji na to, że właśnie w tej wspólnocie jest też formacja dla dzieci i dla młodzieży. I naszym pragnieniem zawsze było, żeby nasze dzieci zrastały w jakichś wspólnotach, natomiast wiemy, że one muszą w pewnym momencie same dokonywać wyboru i musimy je po prostu puścić, żeby dać Panu Bogu też możliwość, że nie tylko my je tam cały czas sterujemy, kierujemy, ale żeby właśnie one zapragnęły tak bardzo sercem Pana Boga i żeby znalazły swoją drogę. I to niekoniecznie musi być ta sama droga, czy ta sama wspólnota, w której my jesteśmy. I na przykład młodszy syn, który ma 13 lat, od tamtego roku zaczął jeździć na spotkania oazowe do Nowego Kawkowa, które trwają rekolekcje dla dzieci ponad 16 dni. Jak pierwszy raz pojechał, to się nawet trochę zastanawialiśmy, czy on da radę tak w ogóle wytrzymać. Dał radę, raz go odwiedziliśmy, natomiast zapragnął dalej jeździć w trakcie na jakieś Andrzejki, jakieś spotkania formacyjne, więc wszedł zupełnie inną jakby to troszeczkę formację. Natomiast starszy syn, myślę, że jest taki, że trochę poszukuje jeszcze taki swojego miejsca konkretnego.
A na czym polega ta formacja młodzieży w Łomiankach, w tej wspólnocie rodzin łomiankowej?
To znaczy ona polega na tym, że jak my mamy spotkania raz na jakiś czas, bo to jest taka specyfika, że raz w miesiącu spotyka się całe ognisko olsztyńskie i wtedy przyjeżdżają animatorzy właśnie z Magda, tak, z regionu Warszawy i oni prowadzą zajęcia dla młodzieży.
I czy ta młodzież ma szansę stworzyć no, choćby znającą się z imienia grupę, czy to jest tak za każdym razem ktoś inny?
Znaczy w ogniskach są stałe osoby, natomiast wiem, że nie jest to łatwe. Wiem, że nie jest to łatwe dla młodzieży i w ogóle chyba dla też animatorów, żeby ich integrować. Są różne postawy wśród młodzieży, jedni chcą bardziej, się w tym widzą, inni po prostu nie i jakby idą, szukają dalej.
Jasne, bo to jest zawsze kwestia tego, że to jest jednak wybór rodziców, a nie wybór młodzieży.
Dosłownie.
Dobrze, nasz czas się niestety skurczył i musimy kończyć naszą rozmowę, jak to zwykle bywa, choć ma apetyt na więcej. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i może jeszcze tylko na koniec jakieś słowo zachęty dla rodziców, którzy no właśnie mają nastoletnie dzieci i chcieliby dla nich czegoś i trochę mają obawy, jak to zaproponować, albo po prostu nie wiedzą co.
Ja myślę, że taką, znaczy dla mnie receptą jest być w stałej współpracy z Panem Bogiem, że Pan Bóg pokazuje. Ja jak czegoś nie wiem i na przykład mam jakąś obawę, to po prostu najpierw się modlę i potem po prostu patrzę, czy to jest dobre dla mojego dziecka, bo może być dobre dla jednego, a z kolei niedobre dla drugiego. Więc jakby tak modlę się i też jakby tutaj trzeba zawierzyć Panu Bogu w takim prowadzeniu, bo ja jako mama niejednokrotnie naprawdę nie ukrywam, mam obawy czasami, mam lęki o to, czy gdzieś dziecko nie pójdzie w złe towarzystwo, tak, szczególnie mam nastolatków, więc wiem, jakie jest zagrożenie wokoło, jest to trudne, natomiast mówię, posyłać aniołów za nimi. Naprawdę, to strzegą, przyprowadzają z powrotem do domu, jest dobrze.
Bardzo ci dziękuję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.